Nawet 30 lat więzienia za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że do końca roku do Sejmu trafi projekt ustawy, który znacznie zaostrzy kary za przestępstwa seksualne. I to też sprawi, że naturalnie będzie mniej kar w zawieszeniu, stwierdza wiceminister. Dyskusja o zaostrzeniu kar za gwałt w Polsce rozgorzała po wstrząsających informacjach, które dotarły do nas z włoskiej miejscowości Rimini. Tam 27 sierpnia czterech mężczyzn napadło na polską parę, którą pobili, a następnie wielokrotnie zgwałcili kobietę. W ostatnim czasie głośna sprawa miała miejsce również w Łodzi. Tam porwano 26-letnią kobietę, którą więziono w jednym z mieszkań przez półtora tygodnia. Porywacze wielokrotnie gwałcili swoją ofiarę. Kobiecie udało się uciec, jednak po kilku dniach zmarła w szpitalu z powodu obrażeń. Relacja Sławka Orlika.
Jak wynika z ubiegłorocznych badań Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji, co piąta kobieta doświadczyła próby gwałtu lub była zgwałcona. Zupełnie inaczej wyglądają policyjne statystyki. Rocznie funkcjonariusze notują po około 1300 tego typu przestępstw. Przedstawiciele fundacji podkreślają, że kobiety nie zgłaszają się na policję, między innymi dlatego, że będą musiały podczas zeznań, a także na sali sądowej opowiadać swoją traumatyczną historię, a także widzieć sprawcę. Gwałt często jest bagatelizowany.
No pierwsze to jak można prostytutkę zgwałcić. No, to jest... Natomiast pewnie też można, bo nie każdemu pewnie może się oddać. No.
Tak mówił wicepremier, lider samoobrony Andrzej Leper w 2006 roku. Jak podkreślają działacze fundacji, większość sprawców to aktualni lub byli partnerzy kobiet. Poczucie bezkarności to jeden z problemów, uważa wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Są trzy rodzaje problemów. Raz praktyka, dwa sędziowie, którzy są jednak w znacznej mierze nauczeni, to jest jeszcze stara szkoła krakowska, którą ja od zawsze krytykuję, wymierzać te dolne granice, a nie te wysokie granice, bo prawda, że jakby w polskim kodeksie karnym, już patrząc szerzej na politykę karną, jest możliwość wymierzania wysokich kar, ale sędziowie często sięgają do tych najsłabszych środków. No i trzeci element to jest kodeks karny.
W ostatnich miesiącach sądy wydały wyroki skazujące na bezwzględne więzienie za gwałt. Jedną z głośniejszych była sprawa trzech studentów z Wrocławia. Zostali skazani za gwałt zbiorowy na kobiecie poznanej w jednym z klubów. Mieli jej dosypać do drinka pigułkę gwałtu.
Sprawca dostał karę łączną 7 lat, drugi 5 lat 6 miesięcy, ostatni 4 lata bezwzględnego więzienia.
Mówiła prokurator Małgorzata Dziewońska.
Dzisiejszy wyrok pokazał, że wymiar sprawiedliwości nie będzie patrzył obojętnie na to, że kobietom, dziewczynom rzuca się tabletki. Kiedy kobieta mówi nie, to znaczy nie.
Będą zmiany, zapowiada wiceminister Jaki.
Do konsultacji międzyresortowych trafił nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który w sposób radykalny zaostrza kary za przestępstwa, szczególnie za przestępstwa seksualne. Dwukrotnie nawet kara zostanie podniesiona za przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem i to też sprawi, że naturalnie będzie mniej kar w zawieszeniu. Ja jestem do takiej polityki karnej, jestem przekonany. Konsultacje pewnie potrwają około miesiąca i następnie jest droga już czysta legislacyjna sejmowa.
To był felieton Sławka Orlika, z nami goście profesor Sławomira Gruszewska, psycholog Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
W studiu w Warszawie Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet.
Dobry wieczór.
Doktor Jerzy Pobocha, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.
Dobry wieczór.
I mecenasi Andrzej Zajda.
Dobry wieczór.
I Michał Lizak.
Dobry wieczór Państwu.
Panie mecenasie, to na wstępie pytanie do Andrzeja Zajdy. Czy w istocie w kodeksie karnym powinniśmy mówić o zaostrzeniu kar, jeśli chodzi o gwałt? Czy ta granica 12 lat, ta najwyższa, jest dość odpowiednia? Biorę to w cudzysłów, ponieważ jeśli popatrzymy na kraje Unii Europejskiej, wydaje się, że Polska jest tutaj niemalże liderem, jeśli chodzi o wysokość kary.
Proszę Państwa, ja uważam, że nie kwestia wysokości kary, tylko kwestia prawidłowego wykonania i realizacji tej kary w zakładzie karnym. Jeżeli my będziemy wysokością kary stymulować zachowanie ewentualnych przyszłych oskarżonych czy podejrzanych w sprawach, mówimy tutaj o tych z tym podłożem seksualnym, to myślę, że nie tędy droga. I tak należymy do jednego z państw, które dosyć surowo karze. Słyszeliśmy przed programem o tej szkole krakowskiej, że sędziowie wymierzają kary w dolnym progu, ale to jest kwestia uznania sądowego. Każdy z sędziów prowadzących proces wybiera taką karę, jej rozmiar, sposób jej realizacji, jaką uznaje w stosunku do sprawcy. Nie możemy przenosić kwestii wysokości kary pozbawienia wolności na kwestie wychowawcze. Od tego jest cały proces resocjalizacyjny w zakładzie karnym.
Panie mecenasie, a przypomina pan sobie sytuację z ostatnich miesięcy, być może lat, że sprawca usłyszał wyrok 12 lat pozbawienia wolności?
Nie słyszałem takiego wyroku, natomiast jeżeli mówimy o kwestiach w ogóle kar powyżej 10 lat, to są ewenementy, to są rzadkie kary, prawda? Natomiast jest kwestia, że tak jak powiedziałem na wstępie, nie wysokością kary, ale procesem resocjalizacyjnym, czyli zakład karny powinien przeprowadzać taki proces, żeby człowiek, który wyjdzie po 10 latach, 12 lat, funkcjonował normalnie w społeczeństwie. Co my z nim zrobimy? Gdzie my go zaprowadzimy? Gdzie on trafi? To nie jest tak, że opuszczając zakład karny, nawet otrzymując jakąś kwestię zapomogi społecznej, będzie mógł funkcjonować, dlatego że deprawacja nieraz osób opuszczających zakład karny jest tak olbrzymia i o tym żeśmy słyszeli. W ciągu 2-3 miesięcy po wyjściu popełniają podobne przestępstwo. Prawda? Kwestia asymilacji w środowisku jest dosyć trudna. Także nie tylko kwestia kary, ale myślę, że powinno się to przedyskutować dosyć szeroko i z praktykami, a nie teoretykami, bo nie tędy droga, z zakładami karnymi, myśląc, jakie można wprowadzić innowacje w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności. I wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, jeżeli będziemy od razu ustawiać układ granicy dolnej i górnej, to na pewno sędziowie będą wybierali w zależności od sytuacji sprawcy, jego wieku, karalności, dziesiątek różnych okoliczności.
No tak, panie mecenasie, ale tutaj niejako otwieramy puszkę Pandory, bo mówimy o tym, jak sędziowie będą orzekać, ale choćby z raportu Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji STER wynika, że jeszcze w ciągu ostatnich 5 lat w części prokuratur w kraju umarzano nawet 90% spraw. A jeśli chodzi o wyroki, które zapadają w sądach, 1/3 spraw o gwałt kończy się wyrokami w zawieszeniu.
Nawet w 2015 roku 41%.
Mecenas Michał Lizek. Prawda. Ale są też kraje, by podać drugą stronę, bo mówiliśmy o tym, że Polska plasuje się dość wysoko, jeśli chodzi o wysokość kary za gwałt. We Francji przestępstwo gwałtu zagrożone jest karą więzienia do lat 15, a kara wzrasta do lat 20, jeżeli skutkiem zbrodni jest trwałe uszkodzenie ciała lub trwała niepełnosprawność. Co ciekawe, w Irlandii sąd może orzec dożywocie.
Podobnie zresztą jest w Niemczech. W Niemczech ten typ podstawowy jest do lat 15. W części kwalifikowanej może być nawet zasądzone kara dożywocie. Panie mecenasie, proszę państwa, do czego ja zmierzam? To tutaj trzeba jedną rzecz sprostować, mianowicie jeżeli analizujemy poszczególne ustawodawstwa zarówno europejskie, jak i Ameryki Północnej, to okazuje się, że my mamy jedną z najbardziej liberalnych w tym zakresie ustawodawstw. Wspomniana Francja, wspomniane Niemcy, wspomniana Wielka Brytania, okazuje się, że średnia wymierzanych kar za gwałty w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji, to jest granica pomiędzy 10 a 12 latami. Natomiast wydaje mi się, że problem jest szerszy, bo jeżeli my musimy wyjść z pewnego założenia, a wedle mnie tym założeniem jest ustalenie, że gwałt, tak na dobrą sprawę, jest po zabójstwie jednym z najbardziej poważniejszych przestępstw. Jeżeli my takiego założenia nie poczynimy, to oczywiście możemy twierdzić, że kara 12 lat jest karą wysoką.
Ale 12 lat to jest za podstawowy typ przestępstwa
zgwałcenia. Za podstawowy typ, natomiast
za gwałt zbiorowy.
No to jest do 15 lat. Ale z kolei na przykład we Francji czy w Niemczech ten typ kwalifikowany jest do lat 20.
Jeżeli można, ja tylko chciałem się włączyć w jedną
rzecz. To odwrócę, panie mecenasie, i przenosimy się do Warszawy, do Urszuli Nowakowskiej, która już włączyła się do naszej dyskusji.
Ja tylko króciusieńko. Proszę państwa, nie zapominajmy, że w procesach, które się toczą, a dotyczą gwałtów, często dochodzi do pewnych pojednań między ofiarą, a pomiędzy sprawcą. Te mediacje, które są, powodują pewnego rodzaju wyrównanie materialne. I to też ma kwestię na wpływ wymierzonej kary przez nasze sądy. To tyle tylko co do kwestii tej wysokości.
Drodzy Państwo, przypominam, że punktem wyjścia jest zapowiedź resortu sprawiedliwości, by kary pozbawienia wolności za gwałt wzrosły nawet dwukrotnie, w szczególnych przypadkach do lat 30. Ale pytanie, czy nie zaczynamy zajmować się tym problemem niemalże od końca? Bo w istocie problemem jest to, jak sądy orzekają, ile spraw jest zawieszonych, ile spraw w ogóle nie zostało wszczętych. No i ta kwestia najważniejsza, prawda, pani Urszulo, wracamy do Centrum Praw Kobiet. To, że mówimy, że w ciągu roku dochodzi do 1300 gwałtów w Polsce.
No nie, to są nie dochodzi oficjalne... do tylu gwałtów. To są przestępstwa stwierdzone, a
no
nie
właśnie.
Takiej ilości
no
gwałtów właśnie. Dochodzi. To jest kompletne nieporozumienie.
Ten wątek chciałbym poruszyć i w zasadzie od niego rozpocząć naszą dyskusję. Jak że wygląda prawdziwa skala problemu w pani ocenie?
Bardzo trudno jest podać moim zdaniem prawdziwą skalę problemu, ale rzeczywiście statystyki policyjne, które mówią o liczbie przestępstw stwierdzonych, no na pewno nie oddają skali zjawiska i to jest no niepokojące, jeżeli czasami w mediach pojawiają się takie informacje utożsamiające liczbę przestępstw stwierdzonych z liczbą, ze skalą zjawiska w Polsce. Jeśli chodzi o liczbę przestępstw spraw wszczętych, to już mamy ponad 2400. A liczba skazań, na co też warto zwrócić uwagę, to jest poniżej 400 w Polsce. Więc to jest problem, moim zdaniem, podstawowy i to, o czym była mowa we wcześniejszych wypowiedziach, że kary są w granicach dolnego zagrożenia, a nie to, że kary są za niskie, bo być może one są niższe od kar orzekanych, od kar, jakimi zagrożone jest to przestępstwo w niektórych innych krajach, ale tam też stosowanie prawa jest zupełnie inne. No a w Polsce ja sprawdzałam dzisiaj na przykład większość orzekanych kar za przestępstwo zgwałcenia z artykułu 197 paragraf 1 to jest do 2 lat pozbawienia wolności. Więc cóż może zmienić zagrożenie karą do lat 30? Bo ja właściwie tutaj w ogóle nie widzę żadnego związku. Już mieliśmy do czynienia z tego typu obostrzeniami w ciągu ostatnich lat. I jak się okazało, jak spojrzymy na statystyki, że wręcz przeciwnie, no, spada liczba skazań, spada liczba przestępstw stwierdzonych, no to widać, to nie odnosi takiego skutku, jakiego byśmy oczekiwali. Więc wydaje się, że należy głębiej i poważniej zastanowić się nad tym problemem, jakby co zrobić, żeby istniejące prawo było stosowane, żeby kobiety chciały zgłaszać, żeby ci, którzy prowadzą dochodzenia, właściwie zabezpieczali dowody, tak żeby mogło dojść do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. Ja jestem przerażona, przyznam, stwierdzeniem pana, jednego z panów mecenasów, który powiedział o mediacjach i że to ma wpływ na być może na orzekane kary w polskich sądach. No, dla mnie to jest jakaś patologia, jeżeli dochodzi do tego typu sytuacji, a wiem, że się zdarzają, bo też miałyśmy klientki, które skarżyły się na to, że były wręcz nakłaniane do mediacji ze sprawcą gwałtu, ale tego typu praktyki no, są tak naprawdę dla mnie patologią i powinny być zakazane. O tym mówi zresztą konwencja Rady Europy dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, że mediacje powinny być w sprawach o przemoc wobec kobiet no, traktowane jako zupełnie coś wyjątkowego. No, w Polsce niestety jest to nie taka rzadka praktyka, nad czym ubolewamy.
Drodzy Państwo, mam przed sobą dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W 2014 roku stwierdzono 58 gwałtów, w 2015 59, w 2016 62 gwałty. Tendencja, jak widzimy, wzrostowa i cały czas uczulam Państwa i podkreślam. To są oficjalne...
W całej Polsce niestety jest malejące.
To są oficjalne zgłoszenia. Ale z drugiej strony, Pani Urszulo, jeśli popatrzymy na listę przestępstw na tle seksualnym w Europie. W ciągu ostatnich 5 lat tendencja niestety jest wzrostowa i oscyluje w granicach 25-30%, co oznacza, że z roku na rok mamy coraz większy problem. Tutaj mecenas Michał Lizak potwierdza.
Myślę, że tutaj możemy zwrócić uwagę na to, czy jest problem, że jest większa skala zjawiska, czy że lepiej, więcej kobiet ujawnia ten problem, lepiej jest to przestępstwo ścigane przez organy ścigania i stąd statystyki rosną, więc moim zdaniem należy w ten sposób spojrzeć na te statystyki, że jeżeli więcej jest skali zjawiska ujawnianych w oficjalnych statystykach, to jest lepiej, bo więcej kobiet to przestępstwo zgłasza i lepiej prowadzą tego typu postępowania organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Ale oczywiście, pani Urszulo, wszystko zależy od perspektywy, z której się spojrzy na te dane, prawda? Cały czas pamiętamy o tej przerażającej liczbie niezgłaszanych gwałtów,
właśnie,
zwłaszcza jeśli chodzi...
Liczba.
No więc właśnie, gdyby nie wyświechtane określenie, powiedzielibyśmy szara strefa, jeśli chodzi o dokonywane gwałty w Polsce, ale jeśli pojawiają się dane, z których wynika, że 80% kobiet przyznaje, że miało do czynienia z sytuacją, która mogłaby się kwalifikować jako przestępstwo seksualne, to
tak,
pokazuje...
Tak, z badań wynika, że 87%.
No więc właśnie, to pokazuje, jaka to jest skala problemu. Profesor Sławomira Gruszewska, psycholog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie profesor, zaostrzanie kar ma sens?
Właściwie ja nie chciałabym wypowiadać się na temat taki ogólny, który tutaj przyjęliśmy, czy ta kara ma być zwiększona, czy też nie i czy ona w ogóle ma sens. Ja bym tą naszą dyskusję troszeczkę inaczej przekierowała na inne tory, a mianowicie my tutaj mówimy o tak zwanym gwałcie w czasie przeszłym dokonanym, czyli o skutku. Coś już się po prostu wydarzyło i nad tym teraz dyskutujemy. Natomiast ja bym bardziej chciała się skupić na tym, co należy zrobić, żeby do takich sytuacji dochodziło najrzadziej, żeby po prostu ograniczyć możliwość dokonywania takich gwałtów i co powinniśmy zrobić w procesie wychowania i w procesie przygotowania kobiet, przygotowania w ogóle młodzieży do funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych. I tak, no ma właśnie, między innymi o tym mówię, tak, ale również i dziewczęta, żeby wiedziały, jakie sytuacje są zagrożeniowe, co się może wydarzyć, w jakim czasie to się wydarza, jakie są sygnały, które już powinny je uczulać, w którym momencie i na co powinny zwracać uwagę. Jeżeli tego nie będziemy robić, to wtedy po prostu będzie sytuacja taka, że ta młodzież rzeczywiście będzie coraz bardziej zagrożona. Nie tylko młodzież, dlatego że te gwałty nie zdarzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z wchodzeniem w życie dorosłe, ale na każdym etapie życia. No i oczywiście to, co już zostało powiedziane, a mianowicie zgłaszanie każdej sytuacji, która jest tą sytuacją dramatyczną, w której do tego gwałtu dochodzi. Bo
panie
tutaj,
profesor,
jeżeli...
to jeśli mogę, wejdę w słowo, oczywiście wpisując się w zarysowaną perspektywę. Jak w takim razie przekonać kobietę, która pada ofiarą gwałtu w domu? Bardzo wiele kobiet mówi, że do takich sytuacji dochodzi w czterech ścianach po prostu.
No zdarzają się takie sytuacje, no na przykład w tym momencie jeśli chodzi o ojczyma czy ojca, który jest pedofilem, na przykład dla własnej córki.
Tak,
jak najbardziej. I w związku z tym na pytanie, dlaczego na przykład żona nie zgłasza, że córka jest systematycznie wykorzystywana seksualnie, gwałcona przez jej na przykład biologicznego ojca. Odpowiedź mamy jest, bo jeżeli on będzie siedział, jeżeli on będzie w tym momencie osobą, która nie będzie zabezpieczała domu, to my po prostu razem z córką jesteśmy na ulicy, a jeżeli ona dorośnie i po prostu stanie się dorosłą kobietą, ona przestanie go w tym momencie już jak gdyby interesować jako dziecko, które w tej chwili wyzwala w nim takie właśnie ekstremalne potrzeby seksualne. I to jest sytuacja niesamowicie trudna, dlatego że każdy przypadek jest inny i on wymaga absolutnie dokładnej analizy. I tak hurtem ogólnie nie da się odpowiedzieć, co my możemy zrobić w takiej sytuacji. Dlatego, że jeżeli coś się dzieje w czterech ścianach, to jeżeli my po prostu z tym nie wyjdziemy na zewnątrz albo nie uświadomimy, że jednak mówienie i zgłaszanie to policji niezależnie od tego, w jakiej relacji pozostaje osoba, która jest gwałcona, która po prostu przeżyła tę sytuację albo cały czas po prostu tej sytuacji ulega, bo to się powtarza, bo to nie jest jednorazowe, to jest cykliczne. To w tym momencie rzeczywiście, no tutaj sposób, w jaki mówimy, sposób, w jaki omawiamy to, co można zrobić, no to jest po prostu edukacja seksualna, której brakuje cały czas. Pewnego rodzaju sytuacje, które się zdarzają, są tabu.
Pani profesor, na pewno, ale pamiętajmy, że gwałt jest jednak aktem przemocowym. Nawet najlepsza edukacja nie powstrzyma tego, kto chce zgwałcić, a ofiara będzie musiała uciekać się do rękoczynów albo do zupełnie innych jeszcze możliwości, być może ucieczki. Przypomnę ważne słowa Marty Kołackiej z Pontonu. Gwałciciel najczęściej zna ofiarę. Mogą to być domownicy, współpracownicy, znajomi ze szkoły czy uczelni. W małżeństwie czy związku partnerskim też dochodzi do gwałtów. To, że para jest razem, nie oznacza, że partnerka musi być zawsze gotowa na seks. Trudno określić, jak często zdarzają się takie sytuacje, bo bardzo często ofiara nie zgłasza się na policję. W przypadku mężczyzn uzależnionych od substancji psychoaktywnych gwałt na partnerce nie należy do rzadkości. Ponton wskazuje też na inny problem. Fakt, że ofiary nie zgłaszają gwałtów, to jeden problem, ale też bardzo często śledztwo, które jest wszczynane po takim zgłoszeniu, wcale nie kończy się sukcesem, co nie zachęca innych kobiet, innych ofiar, by zgłaszać tego rodzaju sprawy. Przypomnę Państwu także, tu mecenasi z pewnością mi pomogą i podpowiedzą. W 2014 roku mieliśmy nowelizację kodeksu karnego, prawda? Już nie na wniosek ofiary są ścigane przestępstwa, ale także z urzędu. W naszym studiu przypomnę także dr Jerzy Pobocha, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Panie doktorze, idąc tropem, który wyznaczyła nam pani profesor Gruszewska, co się takiego z nami dzieje? Co się dzieje z naszą psychiką, że przestępstw na tle seksualnym jest z roku na rok coraz więcej?
Po pierwsze, jest pewna grupa mężczyzn wykazujących anomalie osobowości, mających trudności w odraczaniu, w tym przypadku popędów, ale na przykład również popędu do kradzieży. I te osoby, jeżeli tylko jest dogodna sytuacja, te cechy będą ujawniać. Bo tak oni są po prostu skonstruowani, zaprogramowani i tak dalej. Ja przepracowałem w areszcie śledczym poza pracą w klinice 31 lat. I poznałem to środowisko bardzo, bardzo blisko i dokładnie, pomijając już te badania, które myśmy wykonywali. Zresztą to są ustalenia, które są znane w całym świecie.
A co zazwyczaj, panie doktorze, mówi gwałciciel? Jak tłumaczy swój czyn?
Nie, to znaczy oni oczywiście się tłumaczą, no, że ta kobieta chciała, że był prowokowany, że to w ogóle nie był gwałt i tak dalej. No to tak samo, jeżeli ukradł, to go tam nie było, a jeżeli złapano go za rękę, to nie była moja ręka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to my oczywiście wszystko znamy. Także tutaj problem profilaktyki. Tutaj chciałem powiedzieć taką jeszcze jedną rzecz, że oczywiście z jednej strony można mieć pretensje do ministerstwa, że chce zaostrzyć kary, ale przecież w Polsce mamy więcej resortów i ludzi, którzy mogliby jakoś zareagować na to. Mhm. Właśnie jeżeli chodzi o profilaktykę w szkole. Na przykład dlaczego nie zareagowały biura turystyczne, mówiąc, że wszyscy uczestnicy wycieczek będą dokładnie szkoleni, jak mają się zachowywać, żeby nie chodzili w nocy w bardzo niebezpieczne miejsca. Ja byłem przed wielu, wielu laty w Turcji, w Istambule. To była pierwsza duża grupa, jaka w ogóle wyjechała z Polski do Turcji. Był to 65 rok. I tam konsul, to była duża grupa studentów, przeszkolił nas, jak się należy zachowywać, dając nam dwa takie przykłady, że w Ankarze przechodziła żona jednego z ministrów, została wciągnięta do bramy i zgwałcona. Natomiast z kolei po Bosforze pływała para turystów niemieckich jachtem, stanęli na chwilę na brzegu, tam byli pastusi, którzy tego Niemca zabili, wrzucili do wody, a tą kobietę zgwałcili. I ostrzegł nam, że takie rzeczy mogą być. W związku z tym, żeby nasze koleżanki nie chodziły gdzieś same po różnych zaułkach, bo po prostu to się może bardzo źle skończyć.
Ale też nie wiem, panie doktorze, czy...
odpowiedzialności na kobiety, że to one mają się w określony sposób ubierać, żeby nie prowokować, nie chodzić w określone miejsca, bo narażają siebie na gwałt. To chyba nie jest taka perspektywa, którą...
Ale też, drodzy państwo,
w pierwszym wieku przyjąć.
Drodzy państwo, już dopuszczam panią profesor, drodzy państwo, pojawiają się głosy ekspertów, że wciąganie do bram tego rodzaju przypadki to jest mit, bo problem gwałtów dotyczy czterech ścian i domu.
To są znajomi. Tak, i rodzina.
Profesor Sławomira Gruszewska, bardzo proszę.
Dlatego też, kiedy mówiłam o tym, żebyśmy tej sprawie się po prostu troszeczkę z innej strony przyjrzeli, to właściwie w tym procesie edukacji nie tylko konieczność rozmawiania, cały czas mówienia i przekazywania informacji, kiedy możesz być zagrożona, co się może po prostu w tym momencie wydarzyć, ale też umiejętność, wytworzenie umiejętności postrzegania tak zwanego zbliżającego się zagrożenia. Jakie są symptomy symptomy w zachowaniu werbalnym, niewerbalnym tak zwanego oprawcy, który za chwilę może rzeczywiście zaatakować. I w związku z tym ta sytuacja musi być omawiana. I tutaj w tym momencie kobieta musi być przygotowana do umiejętności rozpoznawania tej przestrzeni, w której jeżeli się znajdzie, to może być zagrożenie. I w związku z tym nie możemy tego omijać, nie możemy tego zamiatać pod dywan, uważając, że jeżeli będzie wyzywająco ubrana, jeżeli będzie siadała na kolanach nieznajomemu mężczyźnie, którego dopiero co poznała, to prawdopodobnie taka sytuacja może się skończyć dla niej tragicznie, może się skończyć nawet śmiercią. W związku z tym tutaj w tym układzie wiadomo, że ta edukacja musi być i ze strony rodziny, i ze strony nauczycieli, ale też po prostu środowisko musi być tym poruszone. W jaki sposób my w tej chwili powinniśmy się zachowywać, bo zagrożenie z sieci również i oglądanie stron pornograficznych, gdzie młodzież edukuje się w wieku 12, 11, 13 lat na stronach pornograficznych, co w tym momencie nie pozwala im wyedukować zachowań, które są naturalne w realnym życiu. Wtedy, kiedy jest dotyk, kiedy jest uśmiech, kiedy jest pocałunek, trzymanie za rękę, sympatyzowanie. Tam tylko i wyłącznie jest płaski obraz, który wprowadza informacje do świadomości tak błyskawicznie, że momentalnie wywołuje to potrzebę fizycznego uwolnienia.
Drodzy Państwo, przypomnę numery telefonów do studia 510-37-36 albo czujny telefon 510-37-32. Cały czas jesteśmy na radiowym Twitterze, radiowym Facebooku. Do dyspozycji także mail publicystyka@radioszczecin.pl. Wracamy na prawą część naszego stołu i wrócę do kwestii, której już zarysowałem. 1/3 spraw o gwałt kończy się wyrokami w zawieszeniu, a w części prokuratur w kraju umarzano nawet 90% spraw. Tak wynika z raportu Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji STER. Panie mecenasie, najpierw Michał Lizak, za chwilę Andrzej Zajda. Gdyby się odnieść do tych twardych argumentów, które są poddawane właśnie przez tych, którzy mówią, że zaostrzenie kar ma sens, a dwa, egzekwowanie ma sens jeszcze większy.
Znaczy, proszę Państwa, właśnie chciałbym, żebyśmy wrócili do tego pierwszego tematu, bo tematem jest, czy po pierwsze, czy kary, które są orzekane w Polsce, są karami zbyt liberalnymi, po drugie, czy prawo, które przewiduje te kary, w Polsce też to prawo jest zbyt liberalne. Otóż, jeżeli dalej powołamy się na statystyki, mianowicie kwestie, ile wyroków w zawieszeniu było w Polsce na przykład za gwałty orzekane w 2014-15 roku, to jest między 30-40% w zależności od statystyk. Tymczasem we Francji na przykład odpowiednio to jest tylko 10% wyroków zawieszenia.
Panie mecenasie, to dlaczego
to jest
tak
4%?
Się...
I teraz do czego ja
tak
zmierzam?
Się dzieje?
Na początku powiedziałem. Znaczy ja uważam, i tutaj zgadzam się zarówno z moimi przedmówczyniami, a przynajmniej tak to wynikało z tych wypowiedzi, że należy uznać, że gwałt jest jednym z najpoważniejszych przestępstw. I moim zdaniem analiza tych statystyk, jak również przepisów prawa. Ja raz jeszcze powtarzam, my mamy najbardziej liberalne prawo w Europie. Jeżeli porównamy przeciętne wyroki, które są orzekane w Wielkiej Brytanii, we Francji czy w Niemczech, to my jesteśmy daleko, daleko w tyle. I albo uznamy gwałt za poważne przestępstwo i panie mecenasie, dostałem szacunkiem, tutaj też się zgadzam z panią, że tutaj mediacje w grę moim zdaniem już w pewnym momencie nie mogą wchodzić. Tu musimy mieć do czynienia z jedyną możliwą z punktu widzenia również ofiary karą. To musi być kara pozbawienia wolności.
Panie mecenasie, to jest inna kwestia, na którą uwagę zwraca Rzecznik Praw Obywatelskich, jeśli chodzi w ogóle o przepisy, które gwarantowałyby pokrzywdzonym prawo do bycia przesłuchiwanym. Ta kwestia też jest podnoszona.
To jest oczywiście za tak.
Nie ma przesłuchiwania w formie wideo. To w dalszym ciągu nie funkcjonuje, mówi zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Brakuje specjalnych pokoi do przesłuchań ofiar gwałtów i przemocy seksualnej. Zarówno i na posterunkach w prokuraturach, sądach. Brak kompleksowych przepisów, które gwarantowałyby możliwość przesłuchania zdalnego. Ale pan postawił dwa ważne pytania i poprosiłbym o odpowiedź. Zanim to nastąpi, dwa ważne wyroki. Jeden ze Szczecina, drugi z innego miejsca Polski, by pokazać, jak sądy orzekają. W 2014 roku dwóch wychowanków zaatakowało 15-letniego chłopca w łazience. Najpierw go pobili, a później zgwałcili. 16-latek opowiedział o wszystkim ojcu, ten zawiadomił policję i prokuraturę. I teraz Mariusz B. spędzi w więzieniu 4 lata i 6 miesięcy, a Adrian S. 3 lata i 2 miesiące. Taki zapadł wyrok na gwałcie na koledze 16-letnim. Była też sprawa w nieco innym miejscu. Gwałt zbiorowy w Pietrzykowicach z roku 2013 roku. Dopuściło się go 5 młodych mężczyzn z tak zwanych dobrych domów na 17-latce, którą zostawili później na przystanku. W sądzie okręgowym oskarżonych uznano winnymi, skazując ich na kary do roku i 3 miesięcy, do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że jednym z oprawców był syn znanego na żywiecczyźnie polityka. Takie wyroki zapadają w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Skoro te wyroki mogłyby oscylować w granicach 10-12 lat, no bo właśnie, takie mamy zapisy w kodeksie karnym.
I właśnie, proszę Państwa, to jest to pytanie. Ja nie mogę się tutaj zgodzić z wcześniejszymi wypowiedziami dotyczącym tego, że podwyższanie kar nic nie da. Otóż to nie jest tak. Prawo karne jest swego rodzaju emanacją polityki danego państwa i nie bez przypadku, tak, nie bez przyczyny, we Francji czy w Niemczech jest możliwość nawet orzeczenia dożywocia. I w związku z tym, przenosząc to na grunt naszej sprawy, to też nie jest tak, że jeżeli sędzia ma do czynienia z karą zagrożenia pomiędzy 2 a 12 lat, to inaczej będzie orzekał w przypadku takiego zagrożenia, a inaczej będzie orzekał, jeżeli będzie to zagrożenie pomiędzy 2 a 30 lat. No to jest, patrzy na z punktu widzenia ustawodawcy. I podwyższenie tej kary, ja jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem podwyższenie tej kary nie dość, że spełnia europejskie standardy w tym zakresie, to jest po pierwsze. Po drugie, będzie jakimś sygnałem dla sędziów. To, co pan redaktor tutaj dał ten przykład, no będzie sygnałem, że ustawodawca poprzez taki poziom kar chce, aby te kary były znacznie większe.
Drodzy Państwo,
mogłabym się do tego włączyć, do tej dyskusji, bo
oczywiście,
jednak
że tak.
Kara 30 lat pozbawienia wolności wychodzi też poza jakby system kar przewidzianych w kodeksie karnym.
Nie, to jest jasne.
Bo jednak mamy karę 15 lat pozbawienia wolności jako karę maksymalną i karę szczególną 25 lat pozbawienia wolności. Więc ja się boję troszkę też tego, że jeżeli wyjdziemy przy przestępstwie zgwałcenia poza karę, jakim zagrożone są przestępstwa związane z zabójstwem, no to właściwie wielu gwałcicielom może się bardziej opłacać zabić niż tylko zgwałcić.
Nie,
tylko
chodzi o to, że zróbmy tak, jak w Niemczech.
Więc to musi być reforma całego systemu prawa karnego.
Oczywiście, że tak. Tylko mówię, zróbmy chociaż przynajmniej tak, jak w Niemczech czy we Francji, żeby były takie.
Proszę Państwa,
spróbujmy stosować prawo, które jest.
Drodzy Państwo, by nie było kakofonii, obiecałem, że po mecenasie Lizaku będzie mecenas Zajda, później doktor Pobocha, który póki co powiedział najmniej, i panie, dobrze? Możemy się tak umówić, ale ważne dane, które cały czas przytaczam. 87,6% kobiet w Polsce doświadczyło jednej z form molestowania seksualnego. 94% nie zgłosiło tego na policję. Prawie 40% kobiet mówi o tym, że uczestniczyło w tak zwanej innej czynności seksualnej wbrew swojej woli. Tymczasem prokuratury umarzają nawet 90% spraw. Mecenas Andrzej Zajda. Panie mecenasie, jak to zrozumieć? Jaka tu jest logika?
Proszę Państwa, ja tego słucham i jestem przerażony. Niedługo to wprowadzimy komisje specjalne, bo zaczynamy zapominać, że jest proces. Że jak tu słucham wypowiedzi, to odczuwam, że moja rola jako adwokata powinna się skończyć, jeżeli mamy podwyższyć kary. Proszę Państwa, kodeks postępowania karnego wyraźnie stanowi, że sąd ma swobodną ocenę dowodów. Od tego zacznijmy. Czyli sąd ocenia, jakie dowody, czy przemawiają, czy nie przemawiają, jeżeli trafia już sprawa do sądu. Natomiast ten sąd funkcjonuje w oparciu o zasady wymiaru kary i środków karnych, które muszą mieć indywidualizację. Czyli jest sytuacja tego typu, że okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.
Panie mecenasie, zaczniemy mówić o tym, że dychotomia, prawda? Bo z jednej strony 90% prawie bo 87,6 kobiet mówi, że doświadczyło jednej z form molestowania seksualnego. 90%. A z drugiej strony 90% spraw jest umarzanych, no to kobieta, która padła ofiarą gwałtu, może powiedzieć: no na Boga, czy ja mam teraz udowadniać i tysiące moich koleżanek, że padły ofiarą, czy czekać na to, aż w ramach postępowania procesowego uda się to wszystko wyjaśnić? Oczywiście nie ma tu prostej odpowiedzi, ale panie mecenasie, myślę o tej dychotomii, bo te różnice są porażające. Tu 90% i tu 90%. Co oznacza, że z tych 90% kobiet 10% mówi prawdę. One się tak mogą poczuć.
Proszę Państwa, problem polega na kwestii tak zwanych półświadków, czyli osób, które oddają część rzeczywistego przebiegu zdarzenia, a część pozostaje w ich konfabulacji. I jeżeli będzie kwestia tego typu, że nie przesłuchanie świadka następuje, pokrzywdzonej, następuje z udziałem czy to biegłego psychologa, czy są obecni inni biegli, którzy odbierają wiarygodność i okazuje się, że są pewne elementy, które wyłączają kwestię odpowiedzialności za gwałt albo w jakikolwiek sposób rzutują na kwestię zmniejszenia kary, to proces ma charakter obiektywnego spojrzenia na całość sprawy. I po
a
to,
jakie kwestie, panie mecenasie, rzutują, czy powinny rzutować na wymiar kary?
Proszę panią, powinny rzutować te, które są. Ja myślę, że państwo byście chcieli spowodować jedną rzecz. Wycofać w ogóle adwokatów. Procesy powinny być jednoosobowe. Najlepiej, żeby był tylko i wyłącznie prokurator. Proszę panią, my zaczynamy zapominać, jakie jest prawo obywatela do obrony. Jeżeli my w ogóle zaczniemy działać
ale
na zasadzie podwyższenia.
Nie,
proszę panią,
nawet
słucham tego feministki. I tak widzę, że zastanawiam się, co my tu robimy.
Panie mecenasie, ja bym chciał, żeby było ustawodawstwo i praktyka taka w tym zakresie, jaka jest w Niemczech, jaka jest we Francji, jaka jest w Wielkiej Brytanii. Nic więcej. Tylko tyle.
Drodzy państwo.
Ale to niech pan zacznie mówić głosem prokuratora, a nie głosem adwokata. Pan jest
ale
adwokatem.
Ja mówię, ale ja
pana,
mówię
na
o poważnych przestępstwach.
Ale
ja
adwokaci
mówię o poważnych...
też reprezentują pokrzywdzone kobiety.
Ja akurat reprezentowałem i reprezentuję pokrzywdzone, panie mecenasie.
Drodzy państwo, zastanawiam się, za chwilę przerzucimy naszą dyskusję na drugą część stołu, ale zastanawiam się w takim razie, jakie argumenty musi mieć prokuratura, by nie doszło do umorzenia sprawy? Panie mecenasie, to pytanie i do jednego, i drugiego mecenasa.
Proszę państwa, żeby nie doszło do umorzenia sprawy, muszą być dowody niezbite, krótko mówiąc. Czyli zeznania pokrzywdzonej muszą być rzeczywiście wiarygodne, oddawać to wszystko, co się zdarzyło. I jeżeli są, to ja się nie spotkałem z sytuacją w swojej wieloletniej praktyce, żeby umorzono postępowanie o gwałt. Wręcz przeciwnie, zapadały wyroki skazujące i na kary izolacyjne. Także to jest kwestia materiału dowodowego. Jeżeli postępowanie jest dotknięte wadami od samego początku i pewnych rzeczy nie można konwalidować po pewnym czasie, no to niestety...
A czy to, panie mecenasie, że postępowanie może być wszczęte po 3 miesiącach stanowi jakiś problem, czy nie? Gdyby było wszczęte następnego dnia po zgłoszeniu, byłoby prościej o dowody?
Oczywiście, bo byłaby kwestia zbadania pokrzywdzonej, ustalenia, jak to wyglądało. Proszę państwa, po 3 miesiącach to możemy poprosić tylko panią pokrzywdzoną, żeby zechciała nam złożyć zeznania. Jakiekolwiek interwencje lekarskie dopuszczalne są niemożliwe, nie można nic stwierdzić. W związku z tym nie ma ubrania, nie ma śladów, nie ma na miejscu zdarzenia, tak jak mówimy o domu, nie ma śladów, które by świadczyły o tym, że doszło do jakiegoś kontaktu mężczyzny z kobietą. Po 3 miesiącach to jest kwestia na umarzenie sprawy, panie redaktorze, i nie widzę tutaj możliwości, żeby
czyli
organ
krótko
zrobił
mówiąc,
inaczej.
Trzeba jak najszybciej reagować. Miriam Szadet z Fundacji Estera mówi tak. Największą zbrodnią dla kobiety jest zbrodnia przeciwko ciału, odbiera jej honor i odbija się na psychice. Proponuję więc, by gwałcicieli po prostu kastrować, bo wtedy mężczyzna będzie wiedział, jak kobieta czuje się po czymś takim i będzie musiał żyć z czymś do końca życia. Dodaję, że to ofiara powinna decydować o tym, jaką karę chce, by została zastosowana wobec jej oprawcy. Ale zastanawiam się nad inną kwestią. Prokuratura, jak zauważa mecenas Zajda, musi mieć dowody. Jeśli ma twarde dowody, nie ma spraw umarzanych. Ale też wszyscy mówią, nie trzeba być specjalnie lotnym ekspertem. Wystarczy trochę poczytać książek psychologicznych czy psychiatrycznych albo spotkać się z ofiarami, że to jest taka trauma, że nie jest sposób jej z głowy wyciągnąć. Pytanie brutalne do doktora Pobochy, psychiatry. Czy można udać gwałt?
No, oczywiście może to się zdarzyć jako rodzaj zemsty. Kobieta może to odegrać. Ale
można
wtedy,
być na tyle przekonującym? Te traumy ale są to analogiczne,
wtedy,
czy nie?
Tak, ale to wtedy zestawienie, odpowiednie przesłuchanie, zestawienie z dowodami rzeczowymi, okolicznościami, przebiegiem, no raczej umożliwia
weryfikację,
ale oczywiście muszą to robić fachowcy. Mhm. Jeżeli to będą robili ludzie słabo przygotowani, to łatwo ich jest zmanipulować. Ale chciałem jeszcze powiedzieć tutaj o tej profilaktyce. W szeregu sprawach, których opiniowałem, to były bardzo poważne sprawy, ukończyły się często zabójstwem. Gwałt, później zabójstwo. Te kobiety by żyły, gdyby wiedziały, jak się zachować. Po gwałcie. W czasie i po gwałcie. W związku z tym, i to nie jest mój pomysł czy moje odkrycie, w USA są kursy specjalne dla kobiet, jak mają się zachować w czasie gwałtu i po gwałcie, żeby zachować życie.
Panie doktorze, wszystkim jak mają się zachować? Mówiąc, wykorzystajmy innymi, też tę audycję.
Między innymi nie powinny po tym natychmiast mówić, że idą zgłaszać to na policję, bo tym samym wymierzają sobie wyrok śmierci, karę śmierci. I cóż z tego, że ten człowiek będzie dostanie dożywocie, jeżeli ona nie będzie żyła? A tu, żeby być na taką sytuację przygotowaną i właściwie się zachować, trzeba być dobrze przeszkolonym. A może to każdą kobietę spotkać w każdej sytuacji.
Drodzy Państwo, ważna informacja jest taka. Zostało nam tylko 10 minut. Za chwilę profesor Sławomira Gruszewska, ale skoro mówiliśmy o bezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy za granicę, tam gdzie nie wiemy, jakie funkcjonują prawo, jakie są obyczaje i co nas może spotkać, to właśnie w tej kwestii mamy telefon.
Witam, tak słucham waszej audycji na temat tego, że biura podróży nie mówią, jak się zachowywać. Miałem wiele przykładów z różnych wycieczek, na których uczestniczyłem i zawsze jest mówione, jakie zagrożenia mogą być. No ale niestety, ludzie czasami szukają wrażeń i tego już pilot nie może upilnować. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Profesor Sławomira Gruszewska, a za chwilę będziemy znów wracać do Warszawy.
No więc zatoczyliśmy takie koło, tak jak powiedziałam wcześniej, że umiejętność rozpoznawania, co się za chwilę może wydarzyć, to co powiedział pan doktor, co zrobić i jak się zachować, kiedy już do tego dochodzi i potem, to są najważniejsze rzeczy. I dlatego też ta edukacja i rozmawianie, i przygotowywanie do takich ekstremalnych sytuacji, które w każdej chwili i w każdym wieku mogą się wydarzyć, jest niesamowicie istotne. I to jest właśnie główna profilaktyka, która spowoduje, że ilość tych gwałtów może spadać. Rozwiązywanie problemu poprzez czy podwyższyć karę, czy nie podwyższyć, to jak gdyby nie tędy droga. Za gwałt oczywiście kara powinna być absolutnie wysoka, ale jak już mówię, no po prostu musi być przede wszystkim przygotowanie do tego, żeby się do tego nie dopuścić, żeby się przed tym ochronić, a jeżeli do tego dochodzi, to żeby wiedzieć, jak się zachować. I my tutaj właściwie tak dzielimy środowiska, bo oddzielnie adwokaci, wyroki sądowe, które zapadają w sądach i tak dalej, oddzielnie ofiara, oddzielnie sprawca. Ja uważam, że tutaj po prostu środowiska powinny współdziałać.
No więc to jest zdumiewające, bo powinna być tu koalicja.
Koalicja, tak. My nie możemy się dzielić, że my wiemy tyle, wy robicie tyle, bo macie takie możliwości, macie tylko takie dowody, gdy trzymamy się tych dowodów, to musiałaby być grupa ludzi praktycznie ze sobą współdziałających na każdym etapie prowadzenia śledztwa, na każdym etapie.
No i to sprowadza się, pani profesor, do prostej tezy. Sprawca powinien być ukarany, a ofiara powinna odczuć jakąkolwiek rekompensatę w tym wyroku.
Jak najbardziej. I dlatego w tym momencie to musi być zespół, to musi być cała grupa ludzi, specjalistów, wysoko wykwalifikowanych, którzy są absolutnie rewelacyjni w prowadzeniu tych spraw, bo tym się po prostu zajmują. I dlatego wtedy, w takiej sytuacji, też to będzie inaczej wyglądało, bo my wzajemnie oglądając swoje zachowania, tak jakbyśmy teraz z panem doktorem razem pracowali, pan doktor podpowiada to, co widzi, ja podpowiadam to, co ja widzę, zupełnie bazując na innej technice, na innych metodach. Mhm. I wtedy, kiedy tu jest korelacja tego wszystkiego, kiedy my to zbieramy w pewną całość, my jesteśmy w stanie po kolei odtworzyć po godzinie, jak do tego dochodziło, co się wydarzyło. I wtedy łapiemy momenty konfabulacji i nie potrzebujemy wariografu, który nam to stwierdzi.
Wracamy do Warszawy. Tam Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet. Pozwolę się pani Urszuli odnieść jeszcze do wypowiedzi mecenasów, bo podejrzewam, że ma pani jakieś zdanie na końcu języka w tej kwestii. I ważna informacja, za chwilę będziemy mieli po minucie, by puentować naszą dyskusję.
ja może tak ogólnie, nie tylko do panów mecenasów, bo również trochę się zasmuciłam tutaj wypowiedziami również pani psycholog dotyczącymi profilaktyki i takiego skupienia uwagi wyłącznie na kobietach, że to one muszą się w określony jakby sposób zachowywać, żeby się chronić, umieć rozpoznawać symptomy. Oczywiście, że to jest ważne, że kobiety też powinniśmy edukować, uczyć również sztuki samoobrony. My jako Centrum Praw Kobiet też prowadzimy takie warsztaty dla kobiet samoobrony WENDO, na przykład, które też mogą być pomocne. Ale też w ramach profilaktyki nie możemy zapominać o sprawcach, o tych, o mężczyznach, o chłopcach, którzy gwałcą. To do nich też powinniśmy kierować komunikaty mówiące, to jest przestępstwo, to co robisz jest złe. Uczyć ich, że kobiety należy szanować, że kobiety są równymi partnerkami w życiu, bo przecież większość przemocy domowej, przemocy seksualnej to tak naprawdę wynika z tego, że kobiety są jakby w taki przedmiotowy sposób traktowane. Także mężczyźni mają poczucie przyzwolenia na tego typu zachowania. Więc zacznijmy edukować również chłopców. Nie mówmy tylko, że to dziewczyny mają coś zmienić, mają się uczyć wyłapywać symptomy przemocy seksualnej.
Proszę się nie zasmucać jakby... i słuchać uważnie tego, co mówię. Przepraszam bardzo, że pani wchodzę w słowo.
W ogóle nie mówiliśmy o chłopcach. Mówiliśmy cały czas o dziewczynkach.
Ja mówię o w ogóle, mówiłam o młodzieży. Mówiłam w ogóle na samym początku o młodzieży, a potem tylko i wyłącznie zaznaczyłam, że narażone najbardziej są kobiety i w związku z tym powinniśmy o nie jeszcze bardziej i bardziej intensywnie
zajmować. Ja marzę o tym, żebyśmy mieli więcej komunikatów skierowanych do mężczyzn.
Drodzy państwo, już bez polemiki, bo nie zdążymy wszyscy spuentować. Pani Urszulo.
Chciałabym jeszcze, jeśli mogę, jedno słowo. Niezwykle ważne dla mnie z punktu widzenia również profilaktyki i przeciwdziałania stereotypom, bo to dla mnie stereotypy są tą kluczowym winowajcą, który sprawia, że tak, a nie inaczej podchodzimy do przestępstwa zgwałcenia, przemocy domowej. Zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, policję, również sąsiadów, często osoby najbliższe, które przerzucają odpowiedzialność na pokrzywdzone kobiety. Nie wierzą im. I tutaj również to padło. Trzeba je sprawdzać bariografem.
Czy Centrum Praw Kobiet jest za tym, by podwyższyć kary, czy nie?
Czy jesteśmy przede wszystkim za tym, żeby stosować istniejące prawo? Być może zastanowić się nad podwyższeniem tych kar w kontekście w ogóle zmian systemu karnego w Polsce, tak żeby on był adekwatny jakby do innych przestępstw, na przykład do zbrodni zabójstwa.
Mecenas Michał Lizak, to samo pytanie. Zataczamy koło, wracamy do pytania fundamentalnego. Czy pomysł podwojenia kary, w skrócie rzecz ujmując, to dobry pomysł, czy
nie? Ja oczywiście się nie do końca zgadzam z tym, żeby to było podwojenie kary, natomiast chciałbym, żeby to było zachowane w tym, żebyśmy do tych standardów europejskich podążali i żeby to były takie same zagrożenia jak w Niemczech czy we Francji.
Ale może również w praktyce stosowania.
I również właśnie chciałem tą rzecz, o którą pani słusznie tutaj wskazuje, mianowicie praktyka, tak? Praktyka, ja mówię, ja tutaj reprezentuję też bardzo często pokrzywdzone i no jest takie odczucie ze strony kobiet pokrzywdzonych, że te kary są za niskie, przy czym ja oczywiście od razu wskazuję, że w sytuacji, kiedy mamy bezsporną winę, i to jest jasne tutaj, tak? To jest jasne.
Mecenas Andrzej Zajda, panie mecenasie.
Proszę państwa, ja uważam, że jest jeszcze jedna kwestia. Umiejętność prowadzenia postępowania przygotowawczego od samego początku, doskonałe przygotowanie praktyczne i teoretyczne funkcjonariuszy policji wyspecjalizowanych. Nie to, żeby kobieta się obawiała, czy w trakcie przesłuchania ukrywała pewne fakty, ale to musi być kobieta, musi przesłuchiwać kobietę. Jeżeli dojdzie do prawidłowego, początkowego prowadzenia tego postępowania przygotowawczego, będą efekty i wtedy będziemy mogli w tych rozmiarze kar, które obowiązują obecnie w kodeksie karnym, wymierzać kary albo w dolnym, albo w górnym pułapie.
No i też chodzi o szybkość zgłaszania i działania, prawda?
I umiejętność prowadzenia postępowania przez funkcjonariusza.
Mi drodzy państwo, po minutce profesor Sławomira Gruszewska, na koniec doktor Jerzy Poboch.
Bądźmy bardziej uważni i bardziej odważni w mówieniu o tym, co się wokół nas dzieje. Bądźmy bardziej wyczuleni na to, co dzieje się w naszym środowisku i reagujmy na każdą sytuację, która z jakiegoś powodu wydaje nam się podejrzana. Jeżeli będziemy umieć o siebie dbać, będziemy też umieć ostrożnie podchodzić do różnych sytuacji, które mogą nam się w życiu wydarzyć. Jeżeli będziemy o tym rozmawiać, to wtedy wzrośnie nasze bezpieczeństwo.
I na koniec dr Jerzy Pobocha, psychiatra.
Tak poprawić procedurę, żeby ona zachęcała, a nie odstraszała do zgłaszania przestępstw, żeby była na wysokiej jakości, co pozwala później, żeby rzeczywiście sprawca nie uniknął kary. No i ostrzegać, przestrzegać, czyli robić to, co się robi na całym świecie, jeżeli chodzi o profilaktykę gwałtu.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie, ważną dyskusję. W studiu w Warszawie była Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Profesor Sławomira Gruszewska, psycholog z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Do usłyszenia.
Doktor Jerzy Pobocha, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Bardzo dziękuję. Andrzej Zajda, adwokat.
Dziękuję.
I Michał Lizak, również adwokat. Bardzo dziękuję.